Otwórzmy Ewangelię Jana na rozdziale 21. I przeczytamy wersety od 1 do 14. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie coś do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wszelkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. Jezus zbliżył się, wziął chleb, dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Ta końcówka, ten 14 werset sama w sobie jest o tyle ważna, że jeżeli Bóg robi coś trzy razy albo mówi coś trzy razy, to znaczy, że to jest bardzo ważne. I są takie sytuacje, są takie fragmenty w Słowie Bożym, kiedy Bóg trzy razy coś powiedział, trzy razy coś pokazał, trzy razy coś zrobił. I wtedy należy naprawdę bardzo uważać, jeżeli coś Bóg mówi trzy razy. Jest nawet, są takie fragmenty, nawet kiedy Słowo Boże mówi trzy razy Bóg powiedział, a cztery razy usłyszałem. Czyli to naprawdę jest rzecz ważna. Trzeci raz ukazał się Pan Jezus zmartwychwstały. I teraz w jakich okolicznościach się im ukazał? Otóż oni byli po dwóch ukazaniach się Pana Jezusa, po zmartwychwstaniu. I ten pierwszy raz, kiedy Pan Jezus się ukazał, to jest opisany w 20 rozdziale wcześniej. I jest również opisany w kilku innych Ewangeliach. Akurat w Ewangelii Jana jest zaznaczona taka rzecz. W 22 wersecie, czyli Jan 20-22, kiedy mówi im, jak Ojciec mnie posłał i ja was posyłam, bo stanął pośrodku i powiedział pokój wam, a potem powiedziawszy ukazał im ręce i bok. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, a to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. I w innych Ewangeliach jest to inaczej opisane, inna, że tak powiem, garść, czy więcej, czy mniej szczegółów, ale kiedy stanął pośrodku i drzwi były zamknięte, w Ewangelii Łukasza czytamy, że Pan Jezus stanął, jest tutaj napisane 24 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 36 i dalej. Gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im pokój wam. I wtedy zatworzyli się i pełni ręką mniemali, że widzą ducha. I dalej Pan Jezus mówi: dotknijcie, spójrzcie na ręce i nogi moje, że to ja jestem, dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Wtedy otworzył im umysły, żeby mogli zrozumieć Pisma, i w 49 wersecie jest napisane: oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Potem drugi raz ukazał się Pan Jezus Tomaszowi i teraz ukazuje się po raz trzeci. I teraz w drugim wersecie jest napisane i wymienione, komu Pan Jezus się ukazał. I to jest też bardzo rzecz znamienna. Dlatego, że Pan Jezus ukazał się ludziom, przynajmniej z tych, którzy są wymienieni, to ukazał się ludziom, którzy albo widzieli, albo usłyszeli od Pana Jezusa rzeczy bardzo ważne, przełomowe i wielkie. I zauważcie, Szymon Piotr, synowie Zebedeusza, to byli Jakub i Jan, prawda? Szymon Piotr, Jakub i Jan byli na Górze Przemienienia. Widzieli Pana Jezusa, jak przychodzi w swoim królestwie, widzieli Jego całą chwałę. Wiemy, pamiętamy, co tam się wtedy działo. Tomasz, zwany bliźniakiem, jakiś czas wcześniej został przez Pana Jezusa szczególnie potraktowany, bo jeszcze w wersecie, w 20 rozdziale w Ewangelii Jana czytamy, że Pan Jezus zwrócił się szczególnie do niego, ponieważ powiedział: jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. I wtedy Pan Jezus po 8 dniach, kiedy Tomasz był razem z uczniami, szczególnie do niego się zwrócił i mówi: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. I czytamy, że tu był Szymon Piotr, byli uczniowie, synowie Zebedeusza, był Tomasz zwany bliźniakiem w drugim wersecie i jeszcze był Natanael z Kany Galilejskiej. I teraz co takiego na Natanael usłyszał z kolei? No to przejdźmy do pierwszego rozdziału. Tak, właśnie. Kiedy Natanael został przyprowadzony przez Filipa do Pana Jezusa, to jest pierwszy rozdział Jana od wersetu 45. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż to. 51 werset. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Czyli wszyscy, którzy wymienieni są w tym fragmencie, w drugim wersecie 21 rozdziału, to są ludzie, którzy coś wielkiego z Panem Jezusem przeżyli, coś wielkiego od Niego usłyszeli. No i oczywiście Pan Jezus już 2 razy ukazał im się zmartwychwstały. I oni wiedzieli, że w przyszłości mają na coś oczekiwać, że ma coś nastąpić, a w dodatku Pan Jezus im powiedział jeszcze niedawno: idźcie do Jerozolimy i tam czekajcie, aż stąpi na was moc Ducha Świętego, prawda? I teraz ci wszyscy ludzie słyszą od Piotra w 3 wersecie: idę łowić ryby. I mówią mu: pójdziemy i my z tobą. Czyli krótko mówiąc, wydarzyły się rzeczy wielkie, mieli czekać na rzeczy wielkie, byli świadkami wielkich rzeczy i można powiedzieć, że w takich sytuacjach ktoś może, takie bywają zwroty, które są stosowane, że po tej sytuacji już nigdy nie byłem taki sam. Czyli ja się zmieniłem kompletnie, moje życie się kompletnie zmieniło. I wcześniej w 20 wersecie właśnie czytamy, że Pan Jezus przecież do tych samych ludzi mówił, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. I ten fragment, weźmijcie Ducha Świętego i tchnięcie, jest paralelny, co już mówiliśmy kilka razy, z 1 Mojżeszową 2:7, kiedy Bóg wziął człowieka, którego utworzył z prochu ziemi, tchnął w niego i wtedy stał się istotą żywą, nie? Czyli Adam, czyli człowiek wzięty z prochu ziemi, stał się istotą żywą, otrzymał życie biologiczne, ponieważ Bóg tchnął w niego życie. I teraz ci ludzie stoją przed Panem Jezusem, Bóg tchnął w nich Ducha Świętego i powiedział, weźmijcie.
Czy można powiedzieć, że to był moment, kiedy oni się na nowo narodzili?
Można. Można. I o to właśnie chodzi. Oraz ludzie narodzeni na nowo. Okazuje się, że w momencie, kiedy Pan Jezus ukazał im się już dwa razy, oni zamiast oczekiwać, zamiast czekać, zamiast się pewnych rzeczy spodziewać, oni mówią, idziemy do swoich zajęć. Tak jak kiedyś. I oczywiście zajęli się swoimi rzeczami. I co dalej czytamy? Wyszli, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Czyli krótko mówiąc, poszli do swoich zajęć tak, jakby nic się nie stało. Całą noc się męczyli i nic nie złowili. Co było do przewidzenia. Natomiast kiedy było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. I czasem jest tak w naszym życiu, że my po prostu mamy takie miejsce, mamy taki moment, kiedy Bóg nas dotyka, kiedy Bóg nas zmienia albo kiedy się zbliża i my zamiast oczekiwać na to, że żywy Bóg będzie działał, zamiast czekać, zamiast się Go spodziewać, zamiast szukać Jego oblicza, to my po prostu mentalnie idziemy do swoich zajęć, dlatego że my wiemy, że musimy iść do pracy przecież, prawda? Wiemy, że musimy zarabiać na życie, ale my mentalnie idziemy do swoich zajęć. Albo my mentalnie zaczynamy pewne rzeczy robić po swojemu. Czyli wracamy do starych kolejn. Mimo, że Bóg nam powiedział, nie, poczekaj, zobacz, ja coś zrobię. Oczekuj. Ale my mentalnie idziemy w swoje kolejny. No i jeżeli tak, jeżeli człowiek ma taką spuszczoną głowę i wchodzi właśnie w swoje własne tory, no to trudno się dziwić, że uczniowie nawet nie wiedzieli, że to Jezus stoi tam. Nie spodziewali się tego. 5 werset. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie coś do zjedzenia? Odpowiedzieli, nie. I to jest ciekawa rzecz, dlatego że Pan Jezus pierwszy raz zwraca się do nich dzieci. Wcześniej mówił jakoś inaczej. Zastanawiałem się, dlaczego to taki moment jest. Zresztą pewnie kojarzycie pewnie, że apostoł Jan, jak pisze listy, to też zwraca się do tych swoich adresatów dzieci. Ale Pan Jezus mówi dzieci i kiedy się nad tym zastanawiałem, to przypomniał mi się Psalm 110. Otwórzmy na chwilę Psalm 110. Psalm 110. Tam jest taki charakterystyczny werset, bo Psalm 110 mówi o Mesjaszu. I w wersecie 3 czytamy, lud twój chętnie pójdzie za tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje, młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. Młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. I teraz pamiętacie, że są takie sytuacje, fragment na przykład Jana, 3, prawda, że Duch Święty jest jak wiatr. Że człowiek, który się rodzi z ducha, nie wiadomo skąd idzie, dokąd idzie i skąd przychodzi. Że to jest tak cudowne wydarzenie. Nikt nie jest w stanie tego ogarnąć. I teraz W trzecim wersecie tu jest napisane, że młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. Tego też nikt nie jest w stanie ogarnąć. A jednak człowiek rodzi się na nowo. I ojciec mówi do syna, zrodzi ci się, czyli zrodzi się tobie. On mówi do nich dlatego dzieci. Bo się zrodzili na nowo. Bo zostali zrodzeni z ducha. I Pan Jezus mówi do nich dzieci. I to jest jedna rzecz. A druga sprawa jest taka, że jeżeli człowiek rodzi się na nowo, jest dzieckiem, to Pan Jezus mówi też, że o dzieciach, że dzieci to jest taki przykład i dzieci to jest wzór. Dzieci to jest wzór tego, w jaki sposób wchodzi się do Królestwa Bożego. Dzieci to jest wzór uniżenia, dziecko to jest wzór zaufania, dziecko to jest wzór posłuszeństwa, to jest wzór patrzenia się na Ojca w sposób taki, jakiego On oczekuje od człowieka, który się narodził na nowo. I dlatego my również cały czas powinniśmy wracać do tego samego wątku. Cały czas powinniśmy wracać do tego, że jesteśmy dziećmi i być jak te dzieci. Dlatego, że nam się bardzo łatwo przestawić na tory, nam się bardzo łatwo przestawić na swoje własne myślenie, nam bardzo łatwo powiedzieć, idę łowić ryby. Zamiast oczekiwać Pana, zamiast posłusznie czekać, nawet jeżeli trzeba czekać w miejscu, dlatego że nam bardzo trudno jest czekać. Ale jeżeli Bóg mówi, czekaj, bo ja coś dla ciebie przeznaczyłem, coś dla ciebie mam, to czekaj. Nie wracaj mentalnie do swoich zajęć. Dzisiaj mamy taką sytuację na przykład, że wielu ludzi, wielu wierzących jest już na przykład tak zmęczonych tym, co się dzieje dookoła, jest również tak zmęczonych ilością zwiedzeń, które dookoła mamy, że oni również mentalnie są wykończeni i oni już nie są w stanie czekać. Oni idą do swoich zajęć. I wierzący często mają tak, że zamiast spodziewać się działania żywego Boga, to oni po prostu gdzieś tam angażują się w jakieś działanie tak zwane chrześcijańskie, w jakąś aktywność i mówią, zrobimy po swojemu, będziemy aktywni po swojemu, może to się Bogu spodoba, byleśmy doczekali pochwycenia. Ale to nie jest postawa dziecka. To jest postawa człowieka, który właśnie poszedł łowić ryby. I oczywiście nic nie złowił, no bo jakże. A potem pojawia się frustracja, dlaczego żywy Bóg nie działa pośród nas. Gdzie te ryby? Przecież mamy sytuację, w której... I teraz dlatego właśnie Pan Jezus mówi coś takiego w szóstym wersecie. A On im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Czyli wreszcie zrobili to, o co Panu Jezusowi w tej chwili chodzi. Posłusznie. I teraz jest pytanie, czy wam to czegoś nie przypomina? A zwłaszcza, czy Piotrowi to czegoś nie przypomniało? Bo to jest fragment, który, jeżeli na miejscu Piotra bym był, to ten fragment byłby dla mnie porażający. I nie dziwię się wcale, że Piotr w momencie, kiedyś usłyszał, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Rzucił się w morze dlatego, że on pierwszy chciał być przy Panu Jezusie. Zaraz zobaczymy dlaczego. Ale ten fragment, zapuśćcie sieć po prawej stronie sieci, a znajdziecie, był dla Piotra szczególny. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, rozdział 5, bo już kiedyś coś takiego było. Jak to się mówi, sytuacja się powtarza. Ewangelia Łukasza, rozdział 5. Od pierwszego wersetu. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, a gdy im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Czyli Piotr już kiedyś miał taką sytuację i on poznał Pana i powiedział: odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny. I teraz ten sam Piotr, który zaparł się Pana jeszcze niedawno, dowiadując się, że to jest Pan, rzuca się w morze, żeby pierwszy i osobiście być przy Panu. Ciekawe jest to, że to nie Piotr zorientował się, że to Pan. To Jan się zorientował. Bo czytamy w 7 wersecie: wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Pan Jezus miał z Janem szczególną relację. I kilka razy czytamy w Słowie Bożym, że to był uczeń, którego Jezus miłował. To był uczeń, który spoczywał na piersi Pana wtedy, kiedy była wieczerza. Prawda? On miał z nim relację wyjątkową. To była relacja taka, że byli blisko. I takiej relacji Pan Jezus oczekuje od każdego z nas, że będziemy z nim w taki sposób, że będziemy spoczywać na jego łonie, będziemy spoczywać na jego piersi. I wtedy, kiedy człowiek spoczywa blisko Pana Jezusa, jest to wtedy on wie, że to on. Kiedy Pan Jezus się zbliża, wiemy, że to jest on. Natomiast kiedy idziemy robić swoje, to nawet go nie poznamy, kiedy przychodzi, kiedy się zbliża. To jest różnica. A chodzi o to, żebyśmy właśnie oczekiwali, żebyśmy byli z nim w takiej relacji, żebyśmy wiedzieli, że kiedy on się zbliża, to jest on. Bo kiedy pójdziemy właśnie robić swoje, kiedy mentalnie zaczniemy łowić ryby, to wtedy oczywiście, że się zmęczymy, oczywiście, że nic to nie da, ale możemy go nawet nie poznać, kiedy on podejdzie. Ósmy werset, wracamy do fragmentu. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Zauważcie, że na pytanie: macie coś do zjedzenia, w wersecie 5 oni odpowiadają: nie. No po prostu nie mamy, oczywiście, że nie mamy. Bo zrobiliśmy po swojemu. To nie mamy. I teraz oni przybijają do brzegu te ryby, które przywożą ze sobą, mają, ale na nich już coś czeka. Ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. To Pan chce im dać rybę, to Pan chce im dać chleb. I dobrze jest czasem sobie uświadomić, że tak naprawdę mamy puste ręce. Dobrze jest wrócić do takiego tematu z Panem, kiedy wreszcie uświadomimy sobie, że tak naprawdę jeżeli od Niego nie weźmiemy tego chleba, od Niego nie weźmiemy tej ryby, to my sami w naszych sieciach, idąc na te ryby, niczego nie wyprodukujemy. To tylko On może nam dać. To jest upokarzające, ale to jest piękne. To jest dla człowieka uzdrawiające, kiedy możemy przyjąć od Niego to, czego sami nie mamy i nigdy nie będziemy mieć, i uświadomić sobie kolejny raz to, co Pan Jezus powiedział w Jana w 15 rozdziale. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Kompletnie nic. I kiedy chcemy doświadczać żywego Boga, to musimy sobie uświadomić to, że niczego nie złowimy, że niczego nie zrobimy, że niczego nie wyprodukujemy. Natomiast jeżeli będziemy oczekiwać Pana, jeżeli będziemy ufać Mu jak dzieci, to wtedy możemy się spodziewać, że On da nam rybę, da nam chleb, da nam to, co jest od Niego. I oprócz tego, że oni tą rybę i ten chleb zobaczyli, bo dostali to po prostu od Niego, to Pan Jezus mówi: dopiero teraz przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Dlaczego? Dlatego, że oni to złowili na Jego rozkaz. Czyli to, co On im daje, zostaje uzupełnione tym, co zrobili na Jego rozkaz. Czyli krótko mówiąc, te ryby, te 153, one były też dane przez Niego. Nie były wyprodukowane przez Niego. Czyli to nie jest tak, że oni mogli przynieść Panu i powiedzieć: słuchaj, Panie, sami złowiliśmy, oto masz. Nie, sami nic nie złowiliśmy. Sami mamy puste ręce. A teraz przychodzimy do Pana, widzimy, że On nam daje i mówi: weźcie z tego połowu, które macie ze względu na moją łaskę, zjemy razem. Czyli będą teraz dopiero korzyści. Można powiedzieć, teraz będzie konsumpcja. Dlatego, że Pan Jezus wszystko od samego początku zrobił, kazał i dał. I rzekł im Jezus: pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. Jezus zbliżył się, wziął chleb, dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. I w związku z tym oczekiwaniem, w związku z tą różnicą między tak zwaną działalnością, między tym, co chcemy robić sami, między pójściem na ryby, a oczekiwaniem Pana, tak jak On powiedział, chciałem jeszcze przeczytać 63 psalm. Psalm 63. To jest psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Czyli to był psalm, który jest napisany o tym, jak Dawid jest w miejscu, gdzie nic nie ma. Po prostu. Jest jałowa pustynia i my czasami w takiej jesteśmy. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Cię będę póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przygnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. Ale ci, którzy szukają zguby mojej, zapadną się w głębinach ziemi, będą oddani na pastwę miecza, staną się łupem szakali. Lecz król będzie radował się w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na Niego, bo usta kłamców będą zamknięte. I to jest właśnie to, że Bóg oczekuje od nas tego, żebyśmy tęsknili za Nim, żebyśmy pozwolili się Mu uniżyć, żebyśmy oczekiwali Go, żeby i wyglądali Go, żeby ujrzeć Jego moc i chwałę, bo lepsza jest Jego łaska niż życie, a dusza nasza powinna się nasycać jakby szpikiem i tłuszczem. I to, że tutaj jest nawet napisane: dusza moja przygnęła do Ciebie, a prawica Twoja podtrzymuje mnie. To jest tak podobne do tego, co obrazu, który widzimy, jak Jan spoczywa na piersi Jezusa. To jest ta bliskość, to jest ta intymność. Oby nam nigdy tego nie brakło, obyśmy zawsze do tego tęsknili, a jeżeli mamy taki moment, kiedy zaczynamy iść i łowić swoje ryby, czyli mentalnie zaczynamy żyć swoim torem, wracajmy z powrotem, wracajmy do oczekiwania na Pana. I przyznajmy się do tego, że mamy puste ręce. Że to wszystko, co możemy dostać, to jest właśnie to, co On nam może dać. A da nam wtedy, kiedy będziemy oczekiwać i kiedy, jak dzieci, ufność położymy całkowicie w Nim. Dlatego, że można mieć służbę, można mieć poznanie, można mieć doświadczenie i można być człowiekiem, który, powiedzmy, jest tak zwanym chrześcijaninem, jak to się mówi, za przeproszeniem, pełną gębą. Robi wrażenie na innych, a jednak musi przyjść w pewnym momencie i powiedzieć Panu Jezusowi: nie mam nic. Jak nie dostanę od Ciebie tego chleba, od Ciebie tej ryby, to po prostu nic nie będę miał. A to, co jest wyprodukowane, jeżeli to nie będzie dodane do tego, co Ty masz, Panie, czyli jeżeli nie będzie wzięte od Ciebie, bo kazałeś mi zarzucić te sieci, to będzie pustka. I nie pozwólmy również na jeszcze jedną rzecz. Nie pozwólmy na to, żeby rozgoryczyć się faktem, że dzisiaj jest tak wiele rzeczy, które nas przerażają, które odwodzą nas od szukania Boga, który jest autentyczny, żywy, prawdziwy. Nie pozwólmy również na to, żebyśmy przestali być dziećmi, a zaczęli procesory uruchamiać. To znaczy, ileś tam musimy mieć gigabajtów informacji na bieżąco na temat tego, jak strasznie źle jest. Dlatego, że to się będzie mnożyć w takiej ilości, że tak naprawdę tego nigdy nie dogonimy. I jeżeli w tym wszystkim, bo dobrze jest rozróżniać. Dave Hunt miał rację, kiedy powiedział, że największym dla nas problemem w tej chwili, na dzisiaj, w tych czasach, jest to, żeby umieć rozróżnić, co jest od Boga, a co nie. I rozróżnienie też pochodzi od Boga. Dlatego, że Pan chce działać, Pan chce przychodzić, Pan chce naprawdę pokazywać siebie jako żywy Bóg. I jeżeli będziemy popadać w rutynę, popadać w gorycz, popadać w taką niechęć działania czy niechęć posłuszeństwa tylko dlatego, że widzimy dookoła tak straszną ilość zwiedzenia, to w pewnym momencie, kiedy on stanie na brzegu, my możemy go nie poznać. I oby nam się to nigdy nie przytrafiło. Amen.